Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 6 maja 2021 roku doszło do wyborów parlamentarnych w Szkocji. Wygrała je Szkocka Partia Narodowa, która zapowiedziała przeprowadzenie nowego referendum w sprawie niepodległości od Wielkiej Brytanii. Widać tutaj narastający spór między Szkotami a Anglikami i rosnące obawy, nie tylko zresztą w Londynie, ale także w stolicach wielu innych europejskich państw, w których występują tendencje separatystyczne. Warto tutaj dodać, że Szkocja przystąpiła zupełnie dobrowolnie do związku, do Unii z Anglią w roku 1707. Niemniej jednak od około 7 dekad obserwujemy rosnący ruch niepodległościowy, który można powiedzieć najpierw doprowadził do uchwalenia specjalnej ustawy Scotland Act w 1998 roku, która powołała Parlament Szkocki, a w roku 2014 doprowadzono do referendum niepodległościowego, do pierwszego referendum niepodległościowego. Wówczas jednak około 55% Szkotów było jednak przeciwnych temu rozwodowi z Londynem. Faktem jest, że od tego czasu zmieniło się całkiem sporo. I to nie tylko jeśli chodzi o wydarzenia takie jak Brexit, takie jak kolejne lockdowny związane z pandemią COVID-19, ale także jeśli chodzi o pewne procesy demograficzne, które jednak odgrywają całkiem istotną rolę w tych szkockich dążeniach niepodległościowych. Myślę, że głosowanie w sprawie Brexitu w 2016 roku było swego rodzaju takim wstrząsem dla szkockiej opinii publicznej, ponieważ wielu Szkotów uznało to za swego rodzaju zdradę szkockiej racji stanu, jeżeli tak to możemy określić, szkockiego interesu narodowego. Uznało, że jest to sprzeczne z gospodarczym przede wszystkim interesem Szkotów. Natomiast sama pandemia COVID-19, same obostrzenia pokazały, że Parlament Szkocki znacznie lepiej sobie radzi z tymi, z tymi wszystkimi wyzwaniami, które stanęły przed gospodarką brytyjską. Premier Nicola Sturgeon tak naprawdę wypadała o wiele korzystniej niż rząd w Londynie, jej decyzje. Zresztą tutaj szkocki parlament, którego siedziba mieści się w Holyrood, wprowadzał zresztą oddzielne zupełnie od Londynu godziny policyjne, blokady, ograniczenia, wszystkiego tego typu obostrzenia. I tutaj tak naprawdę Szkocka Partia Narodowa pokazuje, że Szkocja doskonale sobie radziła bez wsparcia Londynu, zresztą mimo tego braku wsparcia, zresztą tutaj jest to podkreślane, że Parlament Szkocki jest w stanie zupełnie poprawnie sobie radzić w czasie kryzysu. To zresztą był jeden z takich koronnych przykładów, czy też może inaczej, koronnych argumentów przeciwników separacji od Londynu, że Szkoci nie będą sobie umieli radzić w sytuacjach kryzysowych. No tutaj ta sytuacja rzeczywiście pokazała, że Parlament Szkocki całkiem sprawnie sobie to tutaj radził. Wspomniałem o tych trendach demograficznych, one są bardzo istotne. Myślę, że warto tutaj przywołać badanie opinii publicznej z roku 2020, które wskazało, że ponad 70% Szkotów w wieku między 16 a 34 rokiem życia popiera niepodległość Szkocji. No, myślę, że to jest bardzo taki, powiedziałbym, duży handicap dla zwolenników niepodległości, którzy mają naprawdę ciekawe perspektywy przed sobą. Premier Szkocji Nicola Sturgeon zapowiedziała przeprowadzenie kolejnego referendum niepodległościowego. No, mówi się tutaj, że ma ono być takie możliwe do zrealizowania już do końca roku 2023. Warto tutaj zresztą podkreślić, że Szkocka Partia Narodowa rządzi w parlamencie szkockim od roku 2007. To zwycięstwo z 6 maja tego roku jest czwartym zwycięstwem z rzędu. Oczywiście To te 64 mandaty, które partia pani Sturgeon zdobyła, no, nie dają bezwzględnej większości w parlamencie szkockim. Dodajmy tutaj, że w parlamencie zasiada 129 parlamentarzystów. Natomiast jest utworzona koalicja ze Szkocką Partią Zielonych, która zdobyła 8 mandatów, która już daje możliwość swobodnych rządów. No, faktem jest, że pociąga za sobą pewne, można powiedzieć, koncesje w polityce związane z kwestiami energetycznymi, z kwestiami zielonej energii i tak dalej. Niemniej jednak, patrząc na te strategiczne cele Szkockiej Partii Narodowej, no, wydaje się, że jest to, że ta koalicja jest całkiem sensownym wyborem. Tutaj oczywiście Londyn moim zdaniem będzie próbował blokować wszelkiego rodzaju próby przeprowadzenia drugiego referendum. Faktem jest, że tego typu referendum musiałoby się odbyć na podstawie artykułu 30 Scotland Act, które pozwala właśnie, czy przenosi, można powiedzieć, czy decentralizuje pewne uprawnienia rządu w Londynie na rzecz właśnie Edynburga czy Holyrood. Natomiast tak było zresztą w 2014 roku. Natomiast dzisiaj widać, że Londyn wcale nie będzie taki skory do udzielenia takiego pozwolenia na takiego przeniesienia właśnie tych uprawnień. No, faktem jest, że gdyby rzeczywiście władze w Londynie tutaj uparły się, no to Szkoci mogą odebrać to jako swego rodzaju przymuszenie do Unii z Anglią, co moim zdaniem miałoby skutek odwrotny od planowanego. Tak jak powiedziałem, samo oddzielenie się Szkocji od Wielkiej Brytanii wywołałoby na pewno bardzo istotne zaniepokojenie w wielu stolicach europejskich. Co takie uzyskanie niepodległości przez Szkocję oczywiście nie wiązałoby się z automatycznym przyjęciem do Unii Europejskiej. Tutaj artykuł 49 Traktatu o Unii Europejskiej, no, zawiera szereg tak naprawdę formalnych procedur i ich spełnienie, plus do tego uzyskanie zgody wszystkich członków Unii Europejskiej. Myślę, że zajęłoby, no, spokojnie kilka lat Szkocji, więc to nie byłby taki proces natychmiastowy. Tutaj Edynburg musi rozważyć te różne warianty takich właśnie procesu niepodległościowego i zachowania się Szkocji w nowym środowisku bezpieczeństwa dla nich. Oddzielenie się ponad 78 tysięcy kilometrów kwadratowych i około 5,5 miliona mieszkańców od Wielkiej Brytanii to nie jedyne zmartwienie oczywiście Londynu. Warto tutaj wspomnieć o tym, o czym się tak naprawdę bardzo rzadko mówi w kontekście ewentualnej niepodległości Szkocji, a mianowicie o brytyjskich bazach wojskowych, brytyjskich jednostkach wojskowych na terytorium Szkocji. Pytanie, co byłoby z bronią jądrową, z brytyjską bronią jądrową? Czy Szkocja stałaby się kolejnym państwem z dostępem do broni jądrowej? Jak wyglądałaby kwestia bazy operacyjnej brytyjskiej marynarki wojennej w Szkocji? Mówimy o HMNB Clyde. To jest jedna z trzech aktywnych obecnie baz operacyjnych właśnie British Navy, Royal Navy. To jest bardzo ważny element strategii odstraszania Wielkiej Brytanii. Dodajmy tutaj, że w Szkocji właśnie mogą bazować i bazują zresztą atomowe okręty podwodne, które są uzbrojone w pociski Trident. No, pytanie jest, tych znaków zapytania jest znacznie więcej. Choć ja myślę, że Szkocja obecnie jest o wiele bliżej referendum niepodległościowego i uzyskania realnej niepodległości, niż było to w latach poprzedzających pierwsze referendum. No i jeśli chodzi o ten rok 2014, to myślę, że tamta sytuacja ani wewnętrzna, ani zewnętrzna nie sprzyjały temu ruchowi niepodległościowemu. Wiele wskazuje na to, że jednak uda się przeprowadzić to drugie referendum niepodległościowe. Myślę, że tutaj pani premier Nicola Sturgeon doprowadzi do tego referendum. No, natomiast wynik moim zdaniem może być tym razem pozytywny. Pytanie, jakie będzie miał skutki w ogóle dla tego typu ruchów niepodległościowych w Europie, chociażby dla Katalonii. Myślę, że te tendencje separatystyczne będą narastać. One będą coraz silniejsze i będzie to proces, który będzie się w Europie umacniał. Oczywiście tutaj w nawiązaniu do wczorajszego materiału, do wczorajszego komentarza, warto także spoglądać na regiony zapalne, na takie regiony właśnie jak Bałkany Zachodnie, co moim zdaniem będzie miało negatywne skutki dla architektury bezpieczeństwa w Europie. Dziękuję Państwu za uwagę.